A śmiał się? O, nie śmiał się. Ja przypominam sobie taki nasz jeden z pracowników z naszej uczelni zrobił taki wykład, bardzo fajny, jak to w starożytności udowodniali właśnie, że Pan Jezus nie mógł się śmiać. On byli tacy poważni, tacy zawsze chcieli być płaczący, że dla nich Pan Jezus nie mógł się śmiać. Ale my wiemy, że Pan Jezus był kim był i był bardzo też w tym człowieczy, a część naszego życia to jest śmianie się. Nawet jak ktoś się trochę z siebie samego śmieje, to mu dużo pomaga, prawda? Tak. Ale zanim będziemy słuchać słowa i ja będę, jedno ogłoszenie mam, to chciałbym, żebyśmy się o coś pomodlili. Przepraszam bardzo, tak trochę opiszę tą sytuację, bo to jest taka rzecz. Z jednej strony bardzo bym chciał, żebyśmy jako Kościół się o to pomodlili. Z drugiej strony osoba, o którą mamy się modlić, bardzo prosiła o dyskrecję. Więc będziemy się modlić trochę tak o człowieka przebranego incognito tutaj. Jest to właściwie dotyczy to rodziny. Ja tą rodzinę poprzez różne rzeczy znam od dość dawna, ale w tej rodzinie zdarzyło się tak, że w tym roku bardzo poważnie zachorował syn. Ma około 21 lat. I choroba nowotworowa i to bardzo mocno uderzyło w tą rodzinę. Oni oczywiście rodzice tego, młody człowiek, zdolny bardzo, studiujący jakiś bardzo poważny przedmiot i w tym momencie też rodzice bardzo dobrze żyjący dostatnio i nagle okazuje się, że on jest chory na raka. I musi być poddany terapii, więc i operacja, i chemia. I w pewnym momencie młody, 21-letni człowiek przychodzi nagle do znajomych, jest zupełnie łysy. Nie ma brwi, nie ma rzęs, dlatego że dano mu takie końskie dawki tej chemioterapii, dlatego że młody człowiek, zdrowy organizm, więc stosowano jak najsilniejsze dawki, żeby jak najszybciej się z tym uporać. On wygląda na to, że po tych wszystkich zabiegach, po tej całej terapii wygląda na to, że już jest w miarę na prostej, chociaż gdy rozmawiałem z jego tatą, to tak mówi, no wygląda, ale co chwila trzeba i tak znowu badania robić i sprawdzać, czy czasami coś tam się nie dzieje, bo nigdy już nie mogą być pewni, czy coś się nie stanie. Ale to bardzo mocno uderzyło z kolei w tatę, który z tego stresu zaczął chorować na różne paskudztwa. Właściwie jego cały organizm jest mocno zrujnowany, a to ze względu na stres, jaki przeżył. Warunki fizyczne właściwie tutaj nic nie wskazywałyby na to. Po prostu ten stres z tą wiadomością o tym młodym człowieku, o jego synie go tak przybił, że dzisiaj właściwie nadaje się sam do jakiegoś takiego intensywnego leczenia i nie wie, jak z tego wybrnie. Więc chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Pomodlili się o tego młodego człowieka, cały czas potrzebuje modlitwy i o jego tatę. Gdy ja to mu proponowałem, to on bardzo taki nieśmiały, delikatny mówił, nie chciał, długo się opierał, ale dał się przekonać, żeby o niego się pomodlić, o niego i jego syna. Dobrze? Pomodlimy się teraz o nich. Panie Boże, Ojcze Niebieski, Ty najlepiej znasz tych ludzi. Panie, Ty ich kochasz, Tobie zależy na nich. Panie, Tobie zależy na tym, żeby słyszeli Twój głos, żeby odbierali to, co Ty do nich mówisz, żeby też chodzili za Tobą, Panie. Jezus Chrystus za nich umarł. Panie, chcemy, aby Ewangelia, aby moc Ewangelii dotykała ich życia. Panie, ale też chcemy, aby byli zdrowi. Prosimy Ciebie i o syna, i o tatę, abyś Ty ich samych dotknął swoją mocą i uzdrowił, Panie. Panie, to Ty jesteś Bogiem mocy. Dlatego, Panie, przychodzimy do Ciebie i w imieniu Twoim sprzeciwiamy się wszelkiej chorobie, która niszczy ich życie, a na to miejsce zapraszamy działanie Ducha Świętego, odnawiające działanie Ducha Świętego. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Mam jedno ogłoszenie, mianowicie w tym tygodniu i w najbliższych tygodniach, to prawdopodobnie będzie z 10 tygodni, kawiarenka w czwartki nie będzie działać, nie będzie czynna. Z tego powodu, że no, to jest okres wakacyjny i też zainteresowanie jest dużo mniejsze, więc jeśli ktoś lubił w czwartek tutaj przychodzić, to przepraszam bardzo, ale nie będzie to teraz możliwe. I właśnie sobie przypomniałem też o jeszcze drugą rzecz, o którą wierzę, że też powinniśmy się pomodlić. Wiadomość o tym dostałem wczoraj. Mianowicie ze wspólnoty Wrocław dla Jezusa. Chodzi tu o lidera Adama Piątkowskiego. Jego mama zmarła po takiej długiej, bardzo bolesnej chorobie. I no, dla Adama i dla jego żony. Zdaje się, że też w rodzinie żony niedawno była jakaś śmierć, więc to taka kumulacja zdarzeń, gdzie oni mogą się czuć bardzo przybici, przygnębieni tym. I pomodlimy się o rodzinę Adama i Agnieszki Piątkowskich. Dobrze? Panie Boże, teraz przynosimy do Ciebie też Adama, Agnieszkę, całą ich rodzinę, Panie. Dziękujemy Ci za ich pracę dla Ewangelii, pracę dla Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za ich wspólnotę, za ludzi, którzy do tej wspólnoty należą. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś Ty dotykał ich teraz, w tym czasie. Panie, Ty jesteś Ojcem wszelkiego pocieszenia. Panie, i to słowo, które jest im potrzebne na dzisiaj, słowo pocieszenia, jest w Twoim sercu. Panie, dlatego prosimy Ciebie, aby ono trafiło z Twojego serca do ich serc. Aby ono zmieniło ich nastrój, Panie, aby oni też mogli przez tą sytuację przejść w taki właściwy sposób. Panie, odczytując też to, co Ty mówisz do nich. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Ze względu też na to, że jest remont, troszkę się kurzy tutaj w całym naszym obiekcie. Jak tutaj byłem w ciągu tygodnia, to powiem tak, kurz jest niemiłosierny, szczególnie na tym pierwszym etapie, gdy trzeba rozbijać różne rzeczy. To prośba do Was wszystkich, żebyście potraktowali z wyrozumiałością to, jak będzie w najbliższych tygodniach tu wyglądać. No, nie da się idealnie wszystkiego wyczyścić z tygodnia na tydzień, gdy tutaj pracują jakieś młoty pneumatyczne i tak dalej. Więc prosimy o dużo wyrozumiałości, szczególnie gdy trafiacie do tej drugiej części, tam gdzie jest kawiarenka, tam gdzie są toalety. Przepraszam bardzo, ale no, takie są warunki. Nie powiem, taki mamy klimat, bo to ktoś inny powiedział i nie najlepiej na tym wyszedł, dość niefortunnie, ale tak jak mówię, uporamy się z tymi warunkami, prawda? Witaliśmy gości ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj Ewa jest w wyjątkowym towarzystwie. Z jednej strony siedzi Michał, z drugiej strony siedzi Gabriel, więc takie bardzo biblijne towarzystwo, ale nie witaliśmy jeszcze osoby, mamy gości z Rzeszowa. Cieszymy się z tego powodu. Mamy też całą grupę mocną, może poproszę o powstanie, braci z Białorusi. Oni pracują we Wrocławiu i znaleźli naszą wspólnotę, żeby tutaj w niedzielę z nami być. Ale przyjechali do nas nasi ludzie też, spod Bolesławca. Nie pamiętam dokładnie, jak nazywa się miejscowość, w której mieszkacie. Dąbrowa, Dąbrowa Bolesławska. Z Dąbrowy Bolesławskiej Marek i Asia razem z wszystkimi swoimi dziećmi. Świetnie. Słuchajcie, ja chciałbym zacząć dzisiejsze rozważanie słowa od tego, co było ostatnim razem. Więc mam nadzieję, że pamiętacie, co było ostatnim razem, co było w ubiegłą niedzielę. Jakie słowo było czytane, o czym mówiliśmy, o czym, a to powinniście tym bardziej pamiętać, że to nie ja robiłem. Więc jakie słowo było czytane? Wyprzedzajcie, tak? Tutaj mnie żona podpowiada. Ja, ale czy to czasami nie miałaś zanotowane i nie zaglądałaś do zeszytu? Notować wszystkim wolno, tak. Dokładnie chodziło o 12 rozdział listu do Rzymian i 10 wiersz. I tam znajdujemy takie słowa. Miłością braterską jedni drugich miłujcie i wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I mówiliśmy, jeśli to pamiętacie, co to może znaczyć w naszym życiu, to okazywanie szacunku. Jak ono może się wyrażać na co dzień? Między innymi była i wdzięczność, była i uprzejmość i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mam pytanie w związku z tym tekstem. Bo ten tekst sugeruje, że nasze wzajemne okazywanie szacunku, ta wzajemna też uprzejmość, ogranicza się do pewnej grupy ludzi. Czy uważacie, że jeśli chodzi o właśnie to okazywanie szacunku albo uprzejmość, to obowiązuje tylko w tej grupie. Tą grupą jest Kościół, bo tutaj jest powiedziane jedni drugim. I za każdym razem, gdy mamy do czynienia z tym sformułowaniem jedni drugim, to jest sformułowanie skierowane do Kościoła, skierowane do tych, którzy są połączeni właśnie miłością braterską, więc należą do siebie w pewien sposób. Czy to jest pewien, czy w zamiarze Chrystusa Pana, czy Chrystus Pan miał taki zamiar, żeby tutaj było takie towarzystwo, czasami to ze względu na rozmiar wygląda bardziej na towarzystewko, szczególnie gdy to są wakacyjne dnie. Czy to ma tak być, że to my tutaj okazujemy sobie uprzejmość, a poza tym nic? Jak to ma być? Czy nas obowiązuje uprzejmość tam, gdy jedziemy tramwajem? Obowiązuje uprzejmość, gdy jedziemy tramwajem. Aha, czyli to oznacza, że też okazujemy uprzejmość poza Kościołem, prawda? I pewnego razu Chrystus Pan bardzo mocno swoim uczniom na to zwrócił uwagę. I będziemy dzisiaj o tym tekst czytać. I dzisiaj będziemy sporo sobie czytać. Mam nadzieję, że też wyświetli się to wszystko na ekranie. Ale zanim to będziemy robić, pochylmy nasze głowy i przez chwilkę się módlmy. Panie Boże, Ojcze nasz niebieski, tak przychodzimy do Ciebie, wyznając, że do Ciebie należy moc, potęga i chwała. Wyznając, że Ty jesteś królem naszego życia, że jesteś Panem i że Twoje słowo ma ostateczny autorytet. Panie, dziękujemy Ci bardzo za to, że Ty też dajesz Twoje słowo nie tylko po to, żeby nam coś przykazać, ale Twoje słowo jest dla nas chlebem. Panie, Ty chcesz nakarmić nas dzisiaj Twoim Słowem. Ty chcesz, abyśmy nakarmieni tym Słowem mogli żyć. I to, żeby to było wyjątkowy rodzaj życia, Panie. Życie, które ma implikacje, które ma skutek na wieki. Halleluja. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś dzisiaj przez swojego Ducha Świętego przyszedł do nas i mówił do nas wprost z Twojego serca do naszych serc. Zmieniał nasze serca. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Zechciejmy otworzyć Ewangelię Łukasza, 9 rozdział i będziemy czytali od wiersza 49. Dłuższy fragment. Jest ten akapit, został tak zatytułowany przez tłumaczy Nauka o tolerancji. Czasami my takie mamy negatywne skojarzenie z tym słowem tolerancja. Bardzo kaznodzieje lubią mówić przeciwko tolerancji, a tutaj tłumacze nam tak to zinterpretowali. I czytamy tak, od 49 wiersza. A Jan, odpowiadając, rzekł: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I dalej czytamy. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, tak jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. I czytajmy jeszcze od razu Ewangelię Marka, 9 rozdział. Mamy tam opis tego samego zdarzenia, przynajmniej części. 9 rozdział od wiersza 37. Też w Ewangelii Marka, Łukasze, przepraszam, redaktorzy albo tłumacze nazwali to Nauka o tolerancji. Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. I zobaczcie, tam też w Ewangelii Łukasza jest to samo sformułowanie później. Odpowiedział mu Jan, czyli Jan odpowiada Chrystusowi Panu na to, co Chrystus Pan mu mówi o tym przyjmowaniu dziatek. Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudu w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Zauważmy, że powiedziałem, że jakoś chcę nawiązać do tego, co było przed tygodniem. Zauważmy, że Chrystus Pan mówi o bardzo prostych rzeczach. Mówi o tym, o przyjęciu kogoś, w sensie takim, że zatroszczeniu się o jego potrzeby. To jest ta kwestia przyjęcia kogoś. Mówi o podaniu kubka wody. Więc też niewielka sprawa, ale to wszystko dałoby się zdefiniować czy uogólnić poprzez to słowo uprzejmość. prawda? No cóż, no, jakaś troska o potrzeby kogoś, maleńkiego nawet, niewielkiego, może mało znaczącego w naszym codziennym życiu i podanie mu jakiegoś kubka wody, to jest ta mała uprzejmość. I zauważcie, że odpowiedź uczniów, odpowiedź Jana na to, jak Chrystus Pan zachęca swoich uczniów do tej uprzejmości wobec świata. Bo tak trzeba to potraktować, że to chodzi o tych ludzi, którzy są na zewnątrz. Tam jest to nawiązanie, że ktoś może zrobić to dla nas, ale też wezwanie do uczniów jest skierowane, żeby oni robili to dla tych, którzy są w potrzebie na zewnątrz. Po prostu zauważamy kogoś w potrzebie i robimy coś dla niego. I odpowiedź uczniów możemy sobie wyobrazić, można się domyślać, że w zasadzie uczniowie tak Jana wysunęli naprzód, żeby to on zrobił, bo wygląda na to, że się zgadzali, bo on sam twierdzi, Jan mówiąc o tym mówi, myśmy zabraniali mu. Nie on sam, nie jeden Jan zabraniał, tylko robili to w liczbie mnogiej. Prawdopodobnie to było tak, że zauważyli tego gościa, który tam wypędzał demony w imieniu Chrystusa, w imieniu Jezusa z Nazaretu. Zwołali takie koncylium z dwóch, trzech, może więcej tych apostołów, uczniów Chrystusa. No i powiedzieli, no co my tutaj możemy z nim zrobić. No i doszli do wniosku, najlepszą rzeczą będzie zabronić. Ja chciałbym trochę, żebyśmy tak tą sytuację troszkę namalowali sobie szerzej, trochę taką generalizację przeprowadzili. Nie chcę się odnosić do tych szczegółów, które są w tej historii. Mianowicie w tym momencie właśnie to, że tam ten człowiek w imieniu Chrystusa wypędzał demony, jest to pewien szczegół. Ale co on robił? O co chodziło? O co w tej sytuacji chodziło? On mówił coś w imieniu Jezusa, prawda? I używał, mówiąc coś tam, mówiąc do tych demonów, nie wiemy dokładnie, jak to robił, używał imienia Jezus. Używał imienia Jezus, być może konkretniej nawet, Jezusa z Nazaretu, tak? Może mówił o Jezusie, który chodzi tam z 12 apostołów. Bardzo konkretnie go określał. I oni wiedzieli, że chodzi o ich mistrza, uczniowie, gdy go spotkali. Że chodzi o tego Jezusa, którego oni uznają za tego niezwykłego nauczyciela, który ma odnowić Królestwo Izraelskie. I im się to bardzo nie podobało i to, co mówił ten człowiek, czy to, co robił ten człowiek swoim językiem, wzbudziło pewne zaniepokojenie uczniów. To zaniepokojenie uczniów prawdopodobnie wiązało się z tym, że im chodziło o dobrą reputację ich mistrza, a z drugiej strony ta reputacja ich mistrza na pewno wpływała na to, jak oni byli postrzegani w społeczeństwie. Więc ten zabieg o to, żeby nie doszło do jakiegoś nadużycia, żeby w tej kwestii tego, co on mówił, nie doszło do czegoś, co by w jakiś sposób obciążyło Jezusa Pana, to oni też przez to dbali o siebie samych. Żeby nie stało się nic, co by ich obciążyło, ich jakoś postawiło w złym świetle. I zauważcie, jaka jest odpowiedź Jezusa na to wszystko. Jezus mówi właściwie im, zostawcie go. I mówi co? I mówi, nawiązuje do uprzejmości i mówi, ale wy bądźcie uprzejmi. Szczególnie w tym opisie ewangelisty Marka to widać, że Jezus, oni mówią, Jezu, my staramy się tutaj dbać o Twoją reputację, swoją też troszeczkę, a Jezus mówi, zostawcie to, nie, to nie jest kwestia, wy bądźcie uprzejmi. I mówi o napojeniu kubkiem wody kogoś w imieniu Chrystusa i mówi, że to daje o wiele lepsze rezultaty. Zauważmy, że uczniowie mówią, czy mówią, a właściwie wyrażają, jak zrobili to tak, jak umieli, tak jak myśleli, wyrażają to pewną obawę, pewien strach przed tym, co tamten człowiek zrobiłby swoim językiem. Tak uogólniając już. I Jezus mówi, zostawmy to, my się zajmujmy tym, żeby czynić dobrze. My się zajmujmy czym, żeby czynić dobrze nawet tym najmniejszym, kogo inni nie zauważają. Bardzo często w nas jest pewien strach przed tym, co inni ludzie mówią o nas. Przed tym, co inni ludzie za pomocą języka mogą nam zrobić. I Bóg nam mówi, że właściwa odpowiedź na tę sytuację to jest po prostu w ogóle się nie przejmować tym, co inni mogą powiedzieć o nas. Słuchajcie, czy będziecie się nie wiadomo jak zamartwiać, czy użyjecie nie wiadomo jakich środków, to nie powstrzymacie ludzi od tego, żeby mówili. Jeśli ludzie mają jakieś niepozytywne myśli o was, to nie wiadomo jak im zagrozicie, i tak ich nie powstrzymacie tego, żeby oni te myśli wyrazili. I tak gdzieś kiedyś powiedzą coś. Jedynym sposobem na to, żeby zadziałać przeciw temu, jest to, żeby dobrze czynić, być uprzejmym. To, co mówiliśmy w ostatnim tygodniu. Wyprzedzać innych w okazywaniu szacunku. To wtedy, w tym momencie, my jesteśmy zabezpieczamy się przed skutkiem tego złego mówienia innych o nas. I zaraz natychmiast w Ewangelii Łukasza mamy inną sytuację, sytuację, która też da się bardzo tak łatwo przenieść na nasze doświadczenie. Bo jaka jest to sytuacja? Tutaj mamy do czynienia z całą społecznością, która gdzieś tam była w jakiejś miejscowości w Samarii. Ja, słuchajcie, Samarytanie to dla Izraelitów i dla uczniów Chrystusa też. Powiedzmy sobie od razu, to jest tak, że to po prostu najgorsze, co mogło być. Z tego powodu, że Samarytanie to w jakiś sposób to była ta grupa etniczna, która w pewnym sensie miała wiele wspólnego z Izraelem. Oni nawet do tego stopnia mieli wiele wspólnego, że twierdzili, że czczą tego samego Boga, ale czcili Go po swojemu. To by się wiązało z ich historią. To była taka narodowość, to była taka grupa etniczna, która powstała z takiego pomieszania się części przynajmniej Izraela z narodami, które sprowadzono na ich miejsce. I w związku z tym to byli ludzie, którzy w jakiejś części tam uznawali zakon mojżeszowy, ale do tego mnóstwo rzeczy dodali od siebie, w takim wymiarze, że nawet hodowali świnie. No to było już najgorsze, może nie najgorsze, ale to świadczyło o tym, jak zdegenerowani, jak nisko upadli ci Samarytanie. I w związku z tym Izraelici bardzo nie lubili Samarytan, ale Samarytanie nie lubili bardzo Izraelitów. Trochę to przypomina dzisiejszą sytuację między radykalnymi Żydami i bojowniczymi Palestyńczykami w Izraelu. Mieszkają obok siebie. Niektórzy z nich mieszkają już po kilkadziesiąt lat obok siebie, ale tak się nie lubią, że już bardziej się nie lubić nie można. I tutaj też mamy taką sytuację, że bogobojna grupa Żydów, Izraelitów, idzie do Jerozolimy, prowadzona przez swojego przywódcę do tej Jerozolimy. I ten przywódca na tej drodze do Jerozolimy zauważa, że droga jest, dystans jest zbyt długi, muszą gdzieś po drodze się zatrzymać. Więc ten przywódca, chodzi o Pana Jezusa, wysyła dwóch z nich, czy tam kilku z nich, żeby zaszli do wioski, którą on im wskazuje, i tam w tej wiosce zadbali o to, że znajdzie się miejsce dla tej większej grupy. Prawdopodobnie to nie było tylko tych dwunastu. Prawdopodobnie z Chrystusem Panem szła większa grupa niż tych dwunastu tylko uczniów. To była cała drużyna, spora drużyna. I w związku z tym oni tam jakoś mieli zadbać o te warunki, żeby mieli gdzie przespać się, mieli gdzie odpocząć po tej drodze. I tutaj jest użyte takie sformułowanie, bardzo bardzo ważne, że chodziło im o to, żeby Samarytanie co przyjęli Jezusa z tą drużyną, tak? I Samarytanie, co Samarytanie ci w tej wiosce odpowiedzieli? Oni odpowiedzieli, nie przyjmiemy Jezusa, tak? Nie przyjmiemy, oczywiście chodziło im o całą tą grupę, że nie przyjmą całej tej grupy. No i uczniowie się bardzo zdenerwowali. Bardzo im się to nie podobało, że ci Samarytanie nie chcą tego zrobić, mimo tego, że zazwyczaj byli przyzwyczajeni do tego, że te stosunki między Samarytanami a Żydami są takie podłe, to jednak tutaj liczyli na to, że ci Samarytanie inaczej się odzywają. Trudno powiedzieć, trudno to ocenić, jak to ma się do historii z Ewangelii Jana, kiedy Jezus przechodzi też przez Samarię i tam spotyka przy Sychem tą niewiastę samarytańską i później to całe właściwie miasteczko przyjmuje go radośnie i jest gotowe słuchać jego słowa. Nie wiadomo, czy to było wcześniej, czy to było później. Ewangelia Łukasza i Ewangelia Jana, jak je czytacie, to tak trudno tutaj tę chronologię jakoś uporządkować. Ale w każdym bądź razie uczniowie się rozeźlili. Po ukraińsku byśmy powiedzieli rozsierdilis. Bardzo mocno. I powiedzieli tak, no jak oni tak, to mamy propozycję. Panie, my tutaj bombę atomową rzucimy na nich. I tą bombą sprawę załatwimy. I będzie po wszystkim, skoro oni nie są. I zauważcie, co Chrystus Pan im odpowiada. Chrystus Pan ma bardzo taką ciekawą odpowiedź. Mówi, idziemy dalej, do następnej wioski. Idziemy dalej do następnej wioski. Obok jest inna wioska, pójdziemy tam. Nie ma. I mam takie pytanie tutaj do was, takie trochę podchwytliwe. Znacie na pewno postać Jezusa. Wiecie, kim był. Od początku wiecie, kim był do końca. I powstaje pytanie, czy on nie wiedział, jak wysyłał tych uczniów do tej wioski samarytańskiej, czy on nie wiedział, że skutek ich misji będzie taki, jaki był? Ja mam swoją opinię na temat tego, mam swoje zdanie, jak odpowiedzieć na to pytanie. A jak wy byście odpowiedzieli na to pytanie? Wiedział, nie wiedział? Wiedział. No. Wiedział, jak coś, co się stanie. No, więc bez sensu zupełnie. Wiedział, że tamci powiedzą nie, nie przyjmujemy, a jednak ich posyła tam. Mało tego, później, gdy oni mu proponują takie właściwie postępowanie takie trochę według zakonu Mojżesza, no trochę ząb za ząb, no trochę to przesadzili z tym ząb za ząb też, nie? Bo tamci im noclegu odmówili, a ci od razu bombę atomową na nich. No trochę tutaj nierówno było, nie? Ale Chrystus Pan wcale nie mówi, słuchajcie, problem jest z tym, że nierówno tutaj robicie. Oni kiedyś przyjdą do nas, my też im odmówimy. Nie, Chrystus Pan w ogóle tak nie przyjmuje takiej postawy. Mówi, chodźmy dalej, idźmy do innego miejsca. I to wszystko jest w kontekście przyjęli, nie przyjęli Chrystusa. Przyjęli, nie przyjęli Chrystusa. Co wam ten kontekst, co wam to wyrażenie przyjęli, nie przyjęli Chrystusa przypomina? Kiedy my jako Kościół używamy tego sformułowania przyjmij Jezusa. Mówię ci, przyjmij, lepiej żebyś przyjął Jezusa. Ale naprawdę, jak przyjmiesz Jezusa, to wszystko się zmieni. Przyjmij Jezusa. Kiedy my to używamy? Kiedy mamy do czynienia z ludźmi, których ewangelizujemy, staramy się zewangelizować, prawda? I zauważcie, to trochę taka sytuacja była. Ci uczniowie umordowali się po pachy, chodzili, pukali, stukali, nie wiadomo tam, czy wszystkie domy obeszli, może poszli nawet do jakiegoś szefa tej wioski, sołtysa, i tam z tym sołtysem rozmawiali. I oni na cały czas mówią, nie, nie przyjmiemy Jezusa. Gdy my ewangelizujemy, to bardzo często, zdaje się, no bardzo często, przynajmniej jak w jakiejś części, na pewno zdarza nam się usłyszeć taką odpowiedź, prawda? Nie przyjmiemy Jezusa. Nie przyjmę Jezusa. Albo to jest inaczej zapakowane oczywiście w dzisiejszych czasach. Przeważnie to brzmi, ja mam swój kościół i nie interesuje mnie to, co ty mówisz. Albo słuchaj, to może o tym już nie rozmawiajmy, bo to nie, ja inaczej do tego podchodzę. Ja mam inne nastawienie. Coś takiego, prawda? To nie jest... tacy uprzejmiejsi ludzie będą starali się prawdopodobnie unikać tego stwierdzenia, ja nie przyjmę Jezusa. Ale to się sprowadza do tego samego. My się tutaj urabiamy po łokcie i staramy się, żeby do tych ludzi coś dotarło, a oni na koniec mówią nam szlaban. Nic z tego nie wyjdzie. I co to rodzi? Rodzi frustrację w nas, prawda? A mało tego, czasami ta frustracja przeradza się w pytanie do Pana Boga. I tutaj ci uczniowie, to oni nie myśleli jeszcze w takich kategoriach, jeszcze do nich to objawienie nie dotarło, kim Chrystus Pan był, dopiero później na innych synodach dużo, dużo później ustalono, że Chrystus był Bogiem i człowiekiem, więc oni tak nie traktowali Chrystusa, ci uczniowie też mogli być sfrustrowani i mogli trochę mieć takie wrażenie, no skoro on wiedział, że nam powiedzą nie, to po co nas tam posyłał? No po co nas? I my również czasami możemy mieć takie nastawienie, prawda? Chrystus Pan dobrze wie, że zrobimy ewangelizację tam w sierpniu i nikt się nie nawróci. I po co nam każe tą ewangelizację robić? Zaangażujemy się w jakieś nie wiadomo gdzie, uporo narobimy się, stracimy mnóstwo co my nie wyprawiamy i to powoduje w nas frustrację. Ale zauważcie, co było najistotniejsze, Co było clue, co było właściwie podsumowaniem tej historii? Co było podsumowaniem tej historii? Podsumowaniem historii, nie wiemy dokładnie, tu rękopisy, te manuskrypty ewangeliczne się troszkę różnią. Nie wiadomo, czy podsumowywał sam Łukasz od razu, czy też później bardziej to inni podsumowali. Podsumowaniem tej historii było to, że na tle tego serca, bo to objawiło serce uczniów, prawda? Do tych Samarytan. Tak naprawdę to w tym wszystkim okazało się, jaki jest stosunek uczniów do tych Samarytan. Tak naprawdę to oni powiedzieli bombą atomową takich i już po wszystkim i za sprawa załatwiona, nie będziemy się z nimi więcej patyczkować. A z drugiej strony okazuje się serce Jezusa. Serce Jezusa, które mówi, przyszedłem nie tracić ludzi, ale ich zbawić, ale ich ratować. Dokładnie czytamy, Syn Człowieczy, czyli ja, nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I tup, tup do następnej wioski. Prawda? To było serce Jezusa. Serce Jezusa było takie, że nie zatracać, nie wyniszczyć, ale ratować. I czasami, słuchajcie, czasami te nasze porażki ewangelizacyjne, a nie spotkałem jeszcze człowieka, który ma same sukcesy w ewangelizacji, od początku do końca. Pierwszego dnia nawrócił się i wystartował i od pierwszego dnia, gdy tylko otworzył usta, żeby zwiastować Ewangelię, natychmiast pozytywny rezultat. Nigdy nikt jemu nie odmówił. Nie, takie osoby, nawet apostoł Paweł w Atenach stwierdził, klapa, nic się tu nie udaje, nic nie wychodzi na takie miasto, coś i nie chcą mnie słuchać. Te porażki nasze są po to, żebyśmy zobaczyli nasze serce. Czy nasze serce idzie w kierunku frustracji? A jak idzie później frustracja, to później za frustracją pojawia się gniew i chęć zemsty? A czasami to boli bardzo, wiecie? To boli w momencie, gdy dotyczy to kogoś bardzo bliskiego nam. My staramy się temu bliskiemu tą Ewangelię podać. W jakiś sposób dotrzeć do niego z poselstwem Chrystusa Pana. A jego odpowiedź jest na dystans. Nie. Nie chcę. I wtedy bardzo często pojawia się takie zniechęcenie, frustracja i nawet gniew w naszym sercu. I Pan Bóg chce, żebyśmy wtedy po prostu co zrobili? Poszli dalej. Nie dopuścili tej frustracji, nie pozwolili sobie na frustrację, nie pozwolili sobie na to, że będziemy jakoś zagniewani. Po prostu idziemy dalej, do następnej wioski. Słuchajcie, gdy Pan Jezus powiedział uczniom, że po prostu ich sposobem ewangelizacji ma być po prostu chodzić. Od wioski do wioski, gdy wysyłał swoich uczniów i powiedział coś takiego, nie zdążycie obejść wszystkich wiosek, gdy to się wydarzy. Nie zdążycie obejść. Więc naszym sposobem też ma być od wioski do wioski. A przekładając to na nasz kontekst, od sytuacji do sytuacji. Od człowieka do człowieka. Panie Boże, za każdym razem badaj moje serce. Pokazuj mi, co jest w moim sercu. Więc gdy spotkamy się z tym zewnętrzem, tak sobie fajnie, poprzednim razem mówiliśmy uprzejmie, że mamy wyprzedzać się w szacunku jedni dla drugich, tak? Jedni drugim wyprzedzać się w okazywaniu szacunku. I mówiliśmy, że ta uprzejmość jedni dla drugich, wdzięczność jedni dla drugich. Ale czasami idziemy tam dalej. Czasami kończy się nabożeństwo, nawet kawa po nabożeństwie, herbatka po nabożeństwie i niekoniecznie, gdy idziemy i mówimy o Panu Bogu gdzieś tam na zewnątrz, spotykamy się z uprzejmością, spotykamy się z wdzięcznością. Czasami jest coś odwrotnego i te historie mówią nam, że nie możemy sobie pozwolić na to, aby frustracja chwyciła nas za serce, aby frustracja gdzieś tam w nas usiadła. Bo jak usiądzie frustracja, to powstanie taki strach, który nas w końcu powstrzyma przed tym, żeby iść do następnej wioski. Uczniowie mogliby powiedzieć, no dobra, Panie Jezu, ale skoro tutaj Cię nie przyjęli, to w następnej wiosce też Cię nie przyjmą. Pan Jezus mógł powiedzieć, no ale tam jest następna wioska, zaraz obok. No to w tej następnej też może Cię nie przyjmą. I tak w końcu by nie mogli nigdzie się ruszyć, bo strach by ich zatrzymał. Ale Pan Jezus tak bez żadnej frustracji po prostu poszedł dalej, poprowadził ich dalej. I my również. Jedna osoba nas nie słucha, druga usłyszy. Może druga nie usłyszy, ale trzecia, czwarta, piąta. I mamy iść dalej. Bez frustracji, bez obawy, bez lęku w naszym sercu, że ktoś nas odrzuci. Sposobem na strach przed tym, co ludzie mówią, jest co? Nasza uprzejmość. Robić dobrze. Robić dobrze tym, którzy są wokół nas. Sposobem na frustrację jest pójść dalej. Jest pójść do innych. Sposobem na to, żeby nie dać się sfrustrować, jest sprawdzić swoje serce w konfrontacji z sercem Chrystusa Pana, który mówi, przyszedłem, aby ratować, zachować, a nie wygubić i pójść dalej. Powstaniemy, będziemy się modlić. Ojcze nasz niebieski, tak, dziękujemy Ci za to, co przeżywamy. Panie, dziękujemy Ci za to, że przeżywamy sytuacje, w których ludzie coś złego na nas mówią. Chcemy za to Ci dzisiaj podziękować. Panie, bo to jest sytuacja, w której my możemy ćwiczyć Twoje nastawienie, Twój sposób reagowania. Gdy źle na nas mówią, Panie, możemy być dla nich czyniącymi dobrze. Panie, możemy nie odreagowywać tego, co oni mówią. Panie, i możemy też przez naszą koncentrację na tym, aby pozwolić innym być takimi, jakimi są. Panie, też pomóc im w tym, aby Twoja Ewangelia się rozszerzała. Panie, też dzisiaj modlimy się o to, abyś Ty uleczył nas z tych wszystkich porażek ewangelizacyjnych. Panie, Ty wiesz dobrze, ile razy próbowaliśmy świadczyć może ludziom bezpośrednio z naszej rodziny, najbliższym, i ile razy zostaliśmy odtrąceni. Panie, dzisiaj proszę Ciebie o każdą taką osobę, abyś Ty uleczył każdą taką osobę, abyś wylał swój balsam, swoje nastawienie na te serca, abyśmy zostali zupełnie uwolnieni od wszelkiej frustracji, chęci zemsty. Panie, daj, abyśmy byli Twojego nastawienia, które mówi, przychodzę, aby zbawiać. Przychodzę, aby nie zatracać, ale aby ratować. Panie, daj nam żyć w takim nastawieniu. W imieniu Jezusa o to dzisiaj Ciebie prosimy. Amen. 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 Usiądźmy, proszę.